Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, kolejnego poranka, którego chcemy znowu usiąść u stóp naszego Mistrza, by Jego posłuchać, bo wierzymy, że ma nam dużo do powiedzenia i że już nam dużo powiedział, ale jeszcze więcej chce nam powiedzieć. I dlatego siadamy u Jego stóp, by słuchać Jego życiodajnego słowa. Biblia jest lustrem. Biblia jest lustrem, w którym spotykamy różne twarze, które stają się naszymi twarzami. Od dwóch dni rozpoznaliśmy się już w kilku twarzach. Rozpoznaliśmy się w zagubionej owcy, której szuka dobry pasterz. Rozpoznaliśmy siebie i własne życie w zagubionej drachmie, której szuka zaniepokojona kobieta. Rozpoznaliśmy siebie w dwóch synach, którzy zagubili się dobremu ojcu. Rozpoznaliśmy siebie i w młodszym buntowniku, który odszedł z ojcowskiego domu, ale rozpoznaliśmy siebie także w porządnie wyglądającym starszym synu, który choć z domu nigdy nie odszedł, to nie znał oblicza ojca. Rozpoznaliśmy wreszcie prawdziwe oblicze Boga, który jest Ojcem, który liczy do jednego, który nie męczy się nigdy szukaniem człowieka, który jest niesamowity i zaskakujący w swojej miłości, który ciągle chce świętować z człowiekiem przy jednym stole i dlatego zaprasza wszystkich. Wczoraj rozpoznaliśmy siebie w człowieku pobitym, napadniętym, powalonym przez grzech, słabość, ale w człowieku, który w tym samym momencie jest opatrzony przez dobrego Samarytanina, przez Jezusa, który przyszedł, aby w imieniu swego Ojca okazać nam czułość, aby uleczyć nasze rany, aby zalać je oliwą, winem, aby wziąć nas na swoje ramiona, aby zanieść nas do gospody, którą jest Kościół i abyśmy tam znaleźli odpoczynek, ratunek. Rozpoznaliśmy wreszcie siebie także i w tym uczonym w prawie, który pyta, kto jest moim bliźnim? Jezus nam powiedział, że bliźnim jest każdy, kto potrzebuje pomocy i że bliźnim jestem ja. Wtedy, kiedy stawiam sobie pytanie, wobec kogo mogę stać się bliźnim, a nie robię kalkulacji, kto jest moim bliźnim, a kto nim nie jest. Dzisiaj pragniemy kontynuować tę drogę. Jezus nam powiedział wczoraj, mówiąc do tego uczonego w prawie, idź i czyń to samo. Idź i zachowuj się jak Samarytanin. Idź i po prostu pomagaj tym, którzy Twojej pomocy potrzebują. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy teraz zatrzymali się nad takim fragmentem z Ewangelii świętego Łukasza, z 5 rozdziału, poczynając od wersetu 17 aż do 26. Posłuchajmy. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, tak, że mógł uzdrawiać. Wtedy jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: Człowieku, Twoje grzechy zostały Ci odpuszczone. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać, kim on jest, skoro mówi bluźnierstwa. Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej powiedzieć? Twoje grzechy zostały ci odpuszczone? Czy też powiedzieć: Wstań i chodź? Abyście się przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, powiedział do człowieka sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do domu. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy. Moi drodzy, wczoraj Jezus powiedział swojemu rozmówcy, że być bliźnim to znaczy brać na siebie cudze ciężary. Tak jak Samarytanin wziął na swoje ramiona, na swoje zwierzę pobitego człowieka, swojego wroga, swojego nieprzyjaciela. Wziął go na siebie, obarczył się jego ciężarem. Stracił dla niego swój czas, swoje pieniądze, zaangażował całego siebie. Zobaczcie, ta historia znajduje niesamowitą kontynuację w tym, co dzisiaj usłyszeliśmy przed chwilą w tym fragmencie. Człowiek sparaliżowany, człowiek, który sam nie jest w stanie niczego zrobić, jest sparaliżowany, zostaje uzdrowiony dzięki czemu? Dzięki wierze swoich przyjaciół. Mówi Ewangelia, że to oni wzięli go na swoje ramiona. Nie był w stanie chodzić, nie był w stanie ruszyć ręką, nie był w stanie nic zrobić. Słyszymy tylko o jego bezimiennych przyjaciołach, którzy biorą go na nosze, na swoje ramiona i idą z nim do Jezusa. Ich determinacja jest tak wielka, że widząc, że tłum sprawia, że nie są w stanie wejść przed Jezusa, wpadają na szokujący pomysł. Z tym człowiekiem wchodzą na dach domu, rozbierają dach i przez otwór w dachu spuszczają nosze do środka domu, tak żeby ten człowiek znalazł się przed Jezusem. I tak się dzieje. I ewangelista mówi krótko: Jezus, widząc ich wiarę, uzdrowił tego człowieka. Podwójnie go uzdrowił. Bo najpierw odpuścił mu grzechy, czyli uzdrowił jego serce, uwolnił je od zła, a później powiedział: Wstań, bierz swoje łóżko i idź do domu, jesteś zdrowy. Stało się to dzięki wierze tych, którzy go przynieśli. Ewangelista nic nam nie mówi na temat tego człowieka. Czy chciał być uzdrowionym? Czy żałował za swoje grzechy? Czy o cokolwiek prosił? Nie wiemy. Nie wiemy nawet tego, czy paraliż nie sprawił tego, że być może nawet i nie potrafił mówić. Być może i jego mowa była sparaliżowana. Został uzdrowiony dzięki wierze swoich przyjaciół, dzięki wierze tych, którzy jego ciężar, którzy jego grzech, którzy jego słabość wzięli na swoje ramiona i zanieśli go do Jezusa. Moi drodzy, czego nas uczy ta sytuacja? No tego, że w naszym dochodzeniu do Boga bardzo ważna jest wspólnota wiary, że do Pana Boga nigdy nie idziemy sami, ale idziemy we wspólnocie wiary, która i ta wspólnota, wiemy, że nazywa się Kościołem. Świat, w którym żyjemy, pełen jest paralityków, czyli takich ludzi, którzy o własnych siłach nie są w stanie dojść do Boga, bo paraliżuje ich być może strach, być może wstyd. Paraliżuje ich, sprawia, że nie są w stanie niczego zrobić, że stoją w miejscu i dlatego potrzebują kogoś, kto weźmie ich na swoje ramiona. Sami nie wejdą do kościoła, sami nie przybliżą się do Boga, sami nie są w stanie do Niego dotrzeć, ale jest w stanie doprowadzić ich do Niego modlitwa wspólnoty. A nieraz nie tylko doprowadzić, ale zanieść. Nieraz trzeba kogoś zanieść przed Boże oblicze, bo nie jest w stanie tego uczynić sam. Moi drodzy, ta sytuacja nas uczy tego, abyśmy umieli być tymi ludźmi, którzy niosą paralityka na spotkanie z Jezusem. Święty Jan opowiada bardzo podobną historię. Nie będę już jej odczytywał. Święty Jan w 5 rozdziale, wersety 1 do 18, opowiada bardzo podobną historię sparaliżowanego człowieka, który, uwaga, leży sparaliżowany w Jerozolimie przy sadzawce zwanej Betesda, przy której następowały liczne uzdrowienia. Żydzi wierzyli, że co? Że co jakiś czas do tej sadzawki wstępuje anioł i porusza wodę. I wtedy, kiedy woda doznaje tego cudownego poruszenia, ten, kto do tej wody wejdzie, zostaje cudownie uzdrowiony. I mówi nam ewangelista, że co? Że ten biedny, sparaliżowany człowiek, uwaga, 38 lat leżał na brzegu tej sadzawki i czekał na swoją godzinę, na swoją kolej, na to, że wejdzie do tej wody, gdy ona się poruszy i zostanie uzdrowiony. I przychodzi Jezus i ten człowiek opowiada Jezusowi, że od 38 lat tutaj leży i bardzo chce być uzdrowiony, ale nie doznaje uzdrowienia. Dlaczego? Mówi ze smutkiem, bo nie mam nikogo, kto by mnie wprowadził do sadzawki. Jest paraliżowany, czyli ktoś go musi zanieść do tej sadzawki. I on mówi ze smutkiem, nie mam nikogo, nie mam człowieka, nie mam kogoś, kto by mnie wziął na swoje ramiona, kto by wziął moje nosze i zaniósł mnie do tej sadzawki. I dlatego zawsze jest ktoś przede mną. I dlatego od 38 lat tu leżę i nie doznaję uzdrowienia. I Jezus go uzdrawia. I moi drodzy, ta historia opowiada troszeczkę inaczej w detalach, ale tę samą historię. Świat pełen jest takich ludzi, takich paralityków, którzy czekają na to, żeby spotkać się z Bogiem, którzy tęsknią za Bogiem, który ich uzdrowi, za Bogiem, który ich dotknie, za Bogiem, który ich życiu nada sens, za Bogiem, który się do nich uśmiechnie, za Bogiem, który uleczy ich zranienia, ich przeszłość, ich teraźniejszość. Ale często, ponieważ są sparaliżowani, nie są w stanie dotrzeć sami, a nie mają nikogo, tak jak ten od 38 lat leżący, kto by ich tam zaniósł, zaprowadził. I moi drodzy, być bliźnim to znaczy właśnie to. Otworzyć oczy i zapytać siebie, kogo mogę wziąć na moje ramiona i zanieść go do Jezusa. Może ktoś z moich bliskich, może ktoś z moich przyjaciół, może ktoś, kogo codziennie spotykam, potrzebuje właśnie tego, by być zaprowadzonym, a nieraz wprost zaniesionym przed oblicze Jezusa, by doznać uzdrowienia, by doznać miłosierdzia, by jego życie mogło nabrać nowego sensu. Ale potrzebuje człowieka i tym człowiekiem jestem ja. Tym człowiekiem jesteś ty, nie kto inny. Jezus nas dzisiaj o to prosi, żebym ja, żebyś ty pomyślał o tym, kogo mogę wziąć na własne ramiona i zanieść do Jezusa, by doznał uzdrowienia. Ale moi drodzy, To działa także w drugą stronę. Niesamowicie jest pomyśleć sobie, że we wspólnocie, w której wierzę w Jezusa, nie jestem sam. I że wtedy, kiedy nieraz nic mi się już nie chce, wtedy, kiedy nieraz już może nie mam siły, zawsze jest obok mnie brat czy siostra, których mogę poprosić o to, żeby mnie do Jezusa zawlekli, żeby mnie do Jezusa zanieśli. Nie wiem, myślę, że doświadczyliście tego. Ja doświadczam tego bardzo często, że są takie momenty, kiedy czuję, że sam nie dam rady. I Bogu dzięki, że są wtedy obok mnie bracia i siostry, którzy swoją modlitwą, ale często także tym, że biorą mnie na swoje ramiona i pomagają mi dojść do Jezusa. Widzicie, to jest logika Pana Boga. Ten wszechmocny Pan Bóg, ten mądry Pan Bóg, o którym już mówiliśmy, że liczy tylko do jednego, bo dalej nie umie. I ten wszechmocny Pan Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, potrzebuje w okazywaniu miłosierdzia naszych rąk. To jest niesamowita logika Pana Boga. On, który może wszystko, chce swoje miłosierdzie okazywać przez nasze serca, przez nasze ręce, nasze stopy i przez nasze ramiona. Chce działać w ten sposób. Bóg taką właśnie wybrał drogę. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że mnóstwo jest w Ewangelii takich sytuacji, które nam właśnie taki obraz Boga pokazują. Boga, który potrzebuje człowieka, który będzie z Nim współpracował. Wystarczy dwa przykłady, myślę. Pamiętacie scenę z rozmnożeniem chleba, cud rozmnożenia chleba. Na pustkowiu kilka tysięcy ludzi do nakarmienia, Jezus z uczniami, zaczyna się wielki problem, ludzie głodni, ludzie szemrzący. I kiedy Jezus czyni cud? Kiedy nagle okazuje się, że wśród tej wielotysięcznej rzeszy ludzi jest jakiś chłopiec, mały chłopiec, który ma 5 bochenków chleba. I kiedy oddaje je Jezusowi. Ktoś mógłby powiedzieć, i co z tego, 5 bochenków. To może apostołowie się najedzą, ale nikt więcej. Ale wtedy zaczyna się cud, kiedy Jezus dostaje te 5 bochenków chleba od małego chłopca, który w całej swojej dziecięcej, powiedzielibyśmy, prostocie, w pewnej wręcz naiwności swojego serca, odważnie te 5 chlebów, które mama mu dała, daje Jezusowi. I nie boi się, że będzie głodny. Nie boi się, że dla niego nie starczy. Odważnie dzieli się tym, co ma. No i w Jezusowych rękach te 5 bochenków nagle okazuje się, że jest całkowicie wystarczające, żeby wszyscy się najedli. Kana Galilejska. Pamiętamy. Znowu problem, nie ma wina. I nagle co się dzieje? Maryja prosi Jezusa, żeby zainterweniował, bo kłopot, bo nie mają wina. Jezus mówi nagle do sług, co? Napełnijcie stągwie wodą. Można sobie pomyśleć, co w tym momencie czuli słudzy, którzy w środku imprezy mieli pewnie pełno roboty do zrobienia, a nagle ktoś im mówi, że mają przynieść 600 litrów wody ze studni, naczerpać zwyczajnym wiadrem. Więc można sobie wyobrazić pewnie ich szemranie, ich niezadowolenie, ich stawianie pytań, a po co, a na co, a komu to potrzebne, a dlaczego właśnie teraz? Ale Bogu dzięki robią, o co zostali poproszeni. Noszą wodę. I nagle okazuje się, że co? Że ta woda staje się winem. Cud sprawił Jezus, ale był możliwy dzięki czemu? Dzięki temu, że słudzy pokornie przynieśli wody. Nawet może grymasząc, szemrząc, marudząc, nawet trochę niezbyt chętnie, ale przynieśli. I dzięki temu Jezus zrobił swoje. Moi drodzy, w naszym życiu jest bardzo często podobnie. My często też, kiedy się znajdujemy wobec wielkich problemów tego świata, czujemy, że nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać. Że nie jesteśmy w stanie nakarmić wszystkich głodnych. że nie jesteśmy w stanie uzdrowić wszystkich chorych, że nie jesteśmy w stanie naprawić popsutego ludzkiego życia, że tylu problemów nie jesteśmy w stanie rozwiązać, ale Jezus nie prosi nas o to, żebyśmy rozwiązywali wszystkie problemy tego świata. On nas prosi o jedno, żebyśmy, tak jak ci słudzy, przynieśli wody, czyli żebyśmy zrobili to, co możemy. Nawet jeśli wydaje się to być okruszyną, nawet jeśli wydaje się to być czymś maleńkim i zupełnie nieznaczącym, On nas o to prosi, a On wie, co z tym zrobić. On wie, jaki powinien być ciąg dalszy tej historii. Dlatego ta historia jednego i drugiego paralityka, cud rozmnożenia chleba, Kana Galilejska, wszystkie te sytuacje uczą nas właśnie tego, abyśmy nigdy nie dyspensowali się z tego naszego zadania, które polega na tym, by pomagać Jezusowi świętować swoje miłosierdzie, rozdawać miłosierdzie Ojca, byśmy do Niego przyprowadzali, przynosili tych, którzy tego właśnie potrzebują. Moi drodzy, teraz chciałbym, abyśmy przeszli do kolejnego tekstu, który będzie podstawą naszej dzisiejszej medytacji. Zmieniamy Ewangelię, przechodzimy z Ewangelii świętego Łukasza do Ewangelii świętego Jana. Jan, rozdział 13, początek od wersetu 1 do 11. Przed świętem Paschy Jezus wiedział, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca. Podczas wieczerzy, gdy diabeł zajął się już tym, by Judasz, syn Szymona Iskarioty, go wydał, Jezus, świadomy, że Ojciec przekazał mu wszystko w ręce, a także, że od Boga wyszedł i do Boga wraca, wstał od wieczerzy. Zdjął szatę, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie wlał wodę do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi oraz wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten zapytał: Panie, Ty chcesz mi nogi umyć? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja teraz czynię, ty nie rozumiesz, ale później to pojmiesz. Mimo to Piotr sprzeciwił się: Nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Jezus więc powiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną udziału. Wtedy Szymon Piotr powiedział: Panie, umyj mi nie tylko nogi, ale też i ręce, i głowę. Jezus mu odrzekł: Ten, kto się wykąpał, nie potrzebuje jeszcze raz się myć, chyba za wyjątkiem nóg, gdyż cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści, gdyż znał swojego zdrajcę. Zmieniamy trochę klimat. Przenosimy się do ostatniego wieczoru życia Jezusa. Moi drodzy, to ciekawe, że ewangeliści synoptyczni, kiedy opisują ostatnią wieczerzę, opisują ustanowienie Eucharystii w taki sposób, w jaki znamy to ze sprawowania Eucharystii. Czyli, że Jezus wziął, połamał chleb, rozdał, powiedział: To jest moje ciało, bierzcie, jedzcie. Pobłogosławił kielich, dał go uczniom do picia i powiedział: To jest moja krew, bierzcie, pijcie. Czyńcie to na moją pamiątkę. Ewangelista Jan, jako jedyny, kiedy pisze o ostatniej wieczerzy, nie pisze o łamanym chlebie, nie pisze o błogosławionym kielichu, ale pisze o tym właśnie geście, którego opis przed chwilą usłyszeliśmy. O tym niesamowitym, szokującym wydarzeniu, że Jezus wstaje od stołu, zdejmuje wierzchnią szatę, bierze miskę, wodę, ręcznik, klęka przed uczniami i zaczyna im umywać nogi. Robi coś, co robili niewolnicy. I ewangelista na końcu mówi, że Jezus, kiedy wykonał ten gest, mówi do nich: rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy macie czynić to samo. Moi drodzy, genialny Jan, wiemy, że Jan pisze Ewangelię jako ostatni, a zatem trochę pisze o tym, o czym nie napisali wcześniej przed nim pozostali trzej ewangeliści. Genialny, mistyczny Jan pisze co? Że Eucharystia jest właśnie taką ucztą, na której Bóg przychodzi do nas ze swoją miłością, aby nas karmić, ale po to, aby nas także obmywać, aby nas oczyszczać. I zobaczcie, co powoduje to zachowanie Jezusa. Piotr, jak zwykle w imieniu wszystkich, co robi, protestuje i mówi: nie, nie, nie będziesz tego robił. Nie, nie jestem godny, nie zasłużyłem. Ty mi nie będziesz obmywał nóg. Nie, nigdy tak nie będzie. A Jezus mu mówi: Piotrze, ale ty teraz tego nie rozumiesz, ale później to zrozumiesz. Jakby chciał mu powiedzieć: pozwól, pozwól, bo jeśli cię nie obmyję, nie będziesz miał ze mną udziału. I w końcu Piotr się poddaje, pozwala, aby Jezus obmył mu nogi. Moi drodzy, ta scena, ona jest trochę echem całego życia Piotra. Piotr całe swoje życie miał problem z tym, żeby przyjąć to, co Jezus robi dla niego. Całe życie chciał Jezusowi udowodnić to, że nie bez przyczyny został wybrany jako pierwszy. Nie? Piotr całe życie potrafił i chciał za wszelką cenę udowadniać, że na miłość Jezusa zasłużył, że potrafi, że umie, że potrafi się wykazać, że potrafi zrobić. A Jezus mówi: Piotrze, przyjmij to, co ja chcę ci dać. I moi drodzy, świadomie wybrałem ten fragment na koniec, na nasze ostatnie spotkanie, bo pozostaje nam tylko jedno. Wobec tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, co usłyszeliśmy ze Słowa Bożego, pozostaje nam tylko jedno: pozwolić Panu Bogu działać. My wszyscy jesteśmy dziećmi tego świata i chcielibyśmy się także przed Bogiem wykazać i udowodnić Mu, że zasługujemy na Jego miłość, że ma powód, by nas kochać, że naprawdę jesteśmy dobrzy, wspaniali, że umiemy się poświęcać. A Jezus nam dzisiaj mówi, że tak jak ojciec temu synowi marnotrawnemu przerwał i nie słuchał tych jego tłumaczeń, nie słuchał tego jego przyznania się do winy, tylko zaczął go obsypywać swoją czułością. Pierścień, sandały, szata. Jakby chciał mu powiedzieć: nieważne, pozwól, że będę cię kochał. Pozwól, że moją miłością ciebie ogarnę. Starszy syn tego nie rozumiał, bo wydawało mu się, że to przecież ojciec jest mu coś dłużny. Przynajmniej koźlęcie, przynajmniej zabawę, przynajmniej jakąś tam nagrodę i wynagrodzenie. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na taki obraz. Może będziecie widzieć dobrze. Popatrzcie na ekran. Myślę, że wielu z was ten obraz pewnie widziało. To jest obraz autorstwa takiego niemieckiego, nie wiem, czy niemieckiego, czy austriackiego księdza Zigera Kedera. To jest ksiądz, proboszcz, który trudni się jednym, by Ewangelię przedstawiać obrazem, by malować to, co Ewangelia mówi. I tę scenę, o której teraz mówiłem, tak właśnie przedstawił. Zobaczcie. No myślę, że coś niecoś widzicie, choć pewnie nie za dobrze. Piotr siedzi na jakimś tam stołku, przed nim klęczy Jezus, twarzy Jezusa nie widzimy, głowa Jego jest nakryta modlitewnym żydowskim szalem, w tle widzimy stół ostatniej wieczerzy, kawałek chleba, kielich, nogi Piotra są zanurzone w wodzie, w misce wody. Jezus pragnie umyć mu nogi. Zobaczcie, co robi Piotr. Piotr się broni. Piotr odpycha Jezusa. Jest przede wszystkim, jego twarz wyraża wielkie zdziwienie, co on chce uczynić, co chce zrobić. A drugą ręką jakby się bronił, jakby mówił: Panie, nie. I zobaczcie, najważniejszy, myślę, szczegół tego obrazu, on jest teraz pewnie kiepsko widoczny dla was, ale twarz Jezusa na tym obrazie jest widoczna. Popatrzcie, gdzie ona odbija się w wodzie. Ona jest na stopach Jezusa, na stopach Piotra. Stopy Piotra są w wodzie i na powierzchni tej wody odbija się twarz Jezusa. Genialna intuicja. Autor chciał nam powiedzieć, że Jezusa spotykamy właśnie w służbie, właśnie w pokornej służbie, że Jezusa dzisiaj, jeśli chcemy spotkać, spotykamy Go w łamanym chlebie Eucharystii, ale spotykamy Go w pokornym pochyleniu się do ludzkich stóp i obmywaniu ich na Jego wzór. Moi drodzy, niech ten obraz jakoś podsumuje to wszystko, co tutaj sobie przez te dni mówiliśmy. Mówiliśmy o Bogu, który jest miłosierny, o Bogu, który jest pełen miłości, o Bogu, który chce świętować razem z nami i o Bogu, który prosi nas tylko o jedno, abyśmy to, co chce nam dać, pokornie przyjęli, abyśmy się przed tym nie bronili. On nie chce słuchać naszych usprawiedliwień, naszych tłumaczeń, naszych wyjaśnień. On chce, abyśmy pozwolili Mu po prostu działać, pozwolili Mu, by nas kochał i by, kochając nas, mógł posyłać nas do tego świata, byśmy my kochali innych i by w ten sposób Jego miłosierdzie dosięgało tych, którzy sami nie przyjdą, których trzeba przynieść. Zrozumiał to dobrze święty Jan. Pamiętacie, Ewangelia mówi o świętym Janie, że był uczniem umiłowanym. Dlaczego? Dlatego, że bardziej był kochany przez Jezusa? Nie. Tylko dlatego, że Jan zrozumiał to, czego Piotr nie potrafił zrozumieć. Że tak naprawdę nie liczy się to, co ja robię dla Boga, ale tak naprawdę liczy się to, co Bóg robi dla mnie. I dlatego w czasie ostatniej wieczerzy co zrobił Jan? Oparł głowę na piersi Jezusa i nic nie robił. Tylko możemy powiedzieć, chłonął Jego miłość. Pozwalał, by bicie serca Jezusa stawało się Jego biciem. By miłość Jezusa stawała się Jego miłością. I dlatego jest uczniem umiłowanym, bo pierwszy zrozumiał, na czym polega miłość. Że Boża miłość polega na tym, abyśmy pozwolili jej działać, abyśmy pozwolili jej się ogarnąć, abyśmy pozwolili, by w nas wnikała i byśmy nie chcieli niczego Panu Bogu udowadniać, żebyśmy nie chcieli z Nim handlować, żebyśmy nie chcieli czegokolwiek na Nim wymuszać, ale abyśmy po prostu umieli przyjąć to, co On nam daje. I tego, moi drodzy, na koniec tych naszych zatrzymań, medytacji, tego naszego siedzenia u stóp Jezusa życzę sobie najpierw, bo to, co mówiłem, mówiłem w pierwszym rzędzie do siebie, a później dopiero do was. Tego więc sobie, każdemu z was życzę, żebyśmy na co dzień doświadczali tego, że Bóg nas kocha, że Bóg jest miłością i abyśmy do tej miłości przynosili innych, wszystkich, których spotkamy.